I pamiętam nawet na koniec, pod koniec produkcji, że my musieliśmy popsuć trochę to ujęcie, niestety.
O nie.
Zadzwonił do mnie Hugh, powiedział, że słuchaj, no to wszystko się ogląda ok i na koniec jest scena, która jest zbyt dobra, bo wygląda tak fotorealistycznie, że no odstaje od całej reszty, no trzeba coś z tym zrobić.
Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Myszmasz.
Dzień dobry, jest wtorek, 6 lutego, rocznica urodzin amerykańskiego aktora Dana DeHaana. Witajcie w 276 odcinku podcastu Myszmasz. Cześć, z tej strony Mysza, a ze mną jest Anna Janiszewska.
Cześć, cześć.
A także gość specjalny odcinka Piotr Dominiak, dyrektor artystyczny Breakthrough Films, absolwent Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, a także reżyser animacji malarskiej filmu Chłopi. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, cześć wszystkim.
Tak jest. Bardzo dziękujemy, że zgodziłeś się z nami porozmawiać, bo mamy do ciebie mnóstwo pytań właśnie o stronę artystyczną filmu Chłopi, który mieliśmy przyjemność obejrzeć. Podejrzewamy, że nie tylko my, także osoby nas słuchające. I myślę, że zaczniemy od takiego, być może nudnego, ale podstawowego pytania pod tytułem: jak zaczęła się twoja przygoda z filmami animowanymi? Skąd to się wzięło?
O rany, to dawno temu, to już o taką przeszłość od razu się zapytałeś, że...
Cofamy się tak. Do czasów starożytnych.
No wiecie co, no to trochę tak, bo to w sumie pierwsze kroki to był 2006 rok, kiedy trochę przypadkowo dostałem pracę przy Piotrusiu i Wilku przy malowaniu zastawek do scenografii. I tam spędziłem chyba kilka miesięcy, później miałem przerwę, później prowadziłem jakąś swoją działalność, ale coś było na rzeczy chyba, bo chciałem jakoś wrócić do tego świata filmu. Upłynęło kilka lat i w 2010, jeśli dobrze pamiętam, więc no to 14 lat temu, dało mi się poznać Dorotę Kobielę wtedy, teraz DK Welshman, która pracowała nad swoją bardzo krótką etiudą Little Postman, czyli Mały Listonosz. I tam pierwsze testy animacyjne wykonałem, które się spodobały i, no i w sumie zostałem już przy tym projekcie na dłużej. Tak się też złożyło, że od razu płynnie z tego projektu zaczęliśmy robić testy do Vincenta, filmu, który miał być pierwszym filmem animowanym, ale jeszcze był, że tak powiem, w zalążkach, jeszcze nawet scenariusz nie był napisany. Wtedy zacząłem robić te testy, no to zaczęło się rozwijać. Przeprowadziłem się z Łodzi do Gdyni, później do Gdańska, później znowu do Gdyni, no i tak jestem tutaj już po dwóch dużych metrażach. Aczkolwiek te filmy, no to nie są typowe filmy, mam na myśli twojego Vincenta i Chłopów, to są produkcyjnie długie bardzo projekty, stąd też pewnie ten czas taki.
Rozwleczony się wydaje.
Tak, dokładnie.
No szczególnie, że sama technika zajmuje mnóstwo czasu w porównaniu do tego i trzeba nagrać jeszcze oddzielny film aktorski, na którego podstawie dopiero potem się maluje, więc to tak naprawdę jak robienie dwóch filmów.
Tak. No Hugh kiedyś stwierdził, prezes, założyciel właściwie Breakthrough Films, stwierdził kiedyś, że wymyśliliśmy najbardziej czasochłonną metodę produkcji filmowej. No nie dosyć, że nagrywamy jeden film z aktorami, wszystko live action zrobione, prawda? No to później mamy to zmontowane i bierzemy i to będziemy przemalowywać teraz. No to co to za pomysł w ogóle? No to z tego, co ja pamiętam, to jak my malowaliśmy twojego Vincenta, no to właśnie ludzie do końca nie wierzyli, że to, ale po co to przemalowywać? Nie można takim filtrem zrobić? No niestety nie można było wtedy. Nie można było wtedy, pomimo tego, że wtedy nie było sztucznej inteligencji. Teraz mamy AI, ale AI w dalszym ciągu nie potrafi jeszcze animować, przynajmniej na takim poziomie. Możliwe, że to się wkrótce zmieni, ale tak, no to jest produkcja zajmująca dużo, dużo czasu. To jest jednak ten element ludzki, manualnej pracy, malowania w takiej technice, można powiedzieć, tradycyjnej i to niestety wymaga czasu.
Podczas gdy większość filmów współcześnie próbuje zoptymalizować czas i jak najbardziej przyspieszyć poprzez jakby dodawanie coraz więcej CGI, a coraz mniej tych efektów praktycznych i tym podobne, to poszliście zupełnie przeciwną stronę.
Yeah. Zgadza się, nie zawsze zresztą te efekty, patrząc na przykład na różne produkcje dużych platform streamingowych, nie zawsze te tak zwane wielkie produkcje za wiele milionów, nie zawsze obfitują jednak w takie genialne efekty specjalne, bo tam też się tnie koszty i to widać, no wystarczy wejść na jakąś platformę, zobaczyć jakiś serial prawda, oparty na jakiejś sadze fantazy na przykład.
Mm-hmm. Ojej, o tak, zdecydowanie.
Ale nie o niczym konkretnym.
Tak, nie niczym konkretnym, prawda. Ja wiem, że to wiele osób, a przykład w przypadku tego serialu fantazy, wiele osób dało się nabrać. Przepraszam, to taka mała dygresja. Dało się nagrać, że to będzie fajny film oparty na książce znanego w Polsce autora i że to przedstawi pięknie ten świat i wszyscy się cieszyli, no a wyszło jak wyszło, niestety.
Ja, to jest, nigdy nie wybaczę im tych zbrojeń,
które zrobili. Dla mnie nie ma tego
zrobili.
Dla mnie istnieje, zresztą jak i wiele innych. No, ale to inny temat na inną rozmowę pewnie.
Tak, ale dobrze, my kochamy dygresję tutaj.
Tak, zobaczysz, jeszcze kiedyś cię zaprosimy i pogadamy sobie po prostu o popkulturze, a nie tylko jasne, konkretnie o chłopach. Ale mam do ciebie takie pytanie, bo podejrzewam, że słuchające nas osoby nie jeden film animowany widziały, więc raczej wiedzą, co to jest. Pewnie wiedzą też, czym zajmuje się reżyser filmu fabularnego, ale czy byłbyś nam skłonny przybliżyć, czym zajmuje się w takim razie jakby reżyser animacji, w tym wypadku konkretnie animacji malarskiej, jakby jak wygląda twoja praca?
To jest tak naprawdę nadzór artystyczny. Nadzór na tym, jak wygląda, może nawet nie finalny, ale jak ma wyglądać dany kadr, dane ujęcie, dana scena. Nadzór polegający na tym, że pracę zespołu ponad 100-osobowego właściwie, no pewnie nawet więcej malarzy pracowało przez całą produkcję, ale jednocześnie pewnie było to około 80-70 osób, ale pracę tych wszystkich osób z tych czterech studiów trzeba w jakiś sposób kontrolować. Niejednokrotnie były takie przypadki, że jedną scenę z jednym bohaterem malowało kilka osób. Każda z tych osób posiadając inne wykształcenie, inny warsztat malarski, nieco inny sposób przedstawiała tę postać. Chodziło o to, żeby to było spójne, prawda, w takiej scenie, czy to dialogowej, czy każdej innej, w momencie, kiedy widzimy Hankę czy Antka rozmawiających ze sobą, czy kłócących się i widzimy Hankę, później znowu Antka i znowu Hankę, to żeby ta Hanka przypominała tą z poprzedniego ujęcia, a nie nagle było coś takiego, ojej, coś tu się stało z jej oczami, one jakieś inne są, inny kolor mają, a tutaj ma coś na policzku, a wcześniej nie miała, prawda? Więc to powinno być tak najbardziej spójne, mówiąc tak prosto, jakby jeden malarz to tak naprawdę namalował. Także no to trochę to taka praca była stworzenia takiego jednego organizmu artystycznego, który malował klatki. No pewnie się obrażą teraz artyści na mnie porównanie, ale no to mniej więcej na tym polegało. Oczywiście no nie tylko jeśli chodzi o prace malarskie, ale także wcześniej trochę preprodukcji, no to tworzyliśmy klatki kluczowe. Ja też pracowałem częściowo przy scenografii, współpracowałem z Elwirą Plutą, później zajmowałem się taką scenografią cyfrową, czyli wymianą tych wszystkich zielonych, niebieskich teł na tło to, co takie, które powinno być namalowane. Dużo scen wbrew pozorom było nagranych na green screenach, tak zwanych green screenach.
O, co ciekawe.
Dużo plenerowych na przykład. Po prostu też ze względów oszczędności, prawda, żeby no nie jechać gdzieś w jakiś plener, gdzie mamy wielkie połacie zimy i brać tych aktorów zimą, prawda, a zdjęcia mieliśmy latem, co już samo w sobie było niemożliwe. No to nagrywaliśmy na zielonym tle, prawda, Hanka jak idzie z chrustem, taka scena trochę inspirowana obrazem Fałata. To wszystko było na green screenie. Tam nie było oczywiście też koni, konie były wieksowo zrobione. To było dwóch ludzi na zielono ubranych, którzy ciągnęli te wóz taki na kółeczkach małych. Więc to wszystkie te zielone tła trzeba było wymienić, stworzyć tam pewne środowisko, w którym ci nagrani bohaterowie, aktorzy by się wpasowali. Kolorów, światła, prawda, tej atmosfery, jaka tam jest. Więc jeszcze tym się też zajmowałem. Pewnie jeszcze kilkoma innymi rzeczami, bo w sumie przy tym projekcie jestem od samego początku, no już od momentu, kiedy jakiś research zaczęliśmy robić, szukać lokalizacji, inspiracji, zarówno takich trochę historycznych, jak i też takich stylistycznych, czyli jakich obrazów sięgnąć, jaki styl, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Wspomniałeś o tym, że jakby głównie nadzór, ale robiłeś też testy do tego wcześniej. Czy już jakby w tej jakby prawidłowej produkcji także malowałeś jakieś klatki, czy jakby instruowałeś bardziej artystów do tego, jak powinni to robić?
No, udało mi się namalować kilka rzeczy, a pierwsze testy to chyba w 2018 już zrobiliśmy. Ja to na swoim Instagramie akurat po Vincencie wrzuciłem nowy początek, coś takiego, tak to nazwałem. I tam pamiętam, zrobiliśmy takie króciutkie testy animacyjne, wykorzystując obraz, dwa obrazy Ruszczyca. Jeden to był Ziemia, bardzo znany taki obraz, chyba większość osób go zna, przynajmniej większość. I Pustka. I tam był taka, tak z ręki animowałem ruch chmur, wiatr na drzewach, i te krowy wychodzące, prawda, gdzieś tam za horyzontu. Mhm. I to były pierwsze testy, kiedy, że tak powiem, zmierzyliśmy się trochę ze stylem. Po Vincencie szczególnie, który miał styl no, oparty właściwie na jednym malarzu, to tutaj była no, ogromna różnica. To nie mieliśmy jednego malarza, który no stworzył setki obrazów, setki portretów praktycznie, że się każdy bohater był oparty na jakimś obrazie. My praktycznie dokonywaliśmy cytatów z obrazów Van Gogha, jeśli chodzi o twojego Vincenta. Natomiast tutaj, no to nie był film o tylu gadających głowach, można powiedzieć, żeby można było zacytować tyle portretów. Poza tym tutaj w malarstwie polskim, aż chcieliśmy jakby korzystać, no bo to chłopi, prawda, no to chcieliśmy z malarstwa polskiego korzystać, głównie z Młodej Polski, ale nie tylko. Trochę też realizmu. Wcześniej nawet trochę romantyzm zahaczyliśmy. No tutaj nie było takich cytatów, żeby można było do każdej sceny, tu mamy ten obraz, na tej scenie mamy tamten obraz, a w tym ujęciu na przybitkę jakąś, to damy ten obraz. No to nie było tak łatwo, niestety. Dużo ujęć było we wnętrzach, dużo ujęć było w plenerach, których no, nikt nie namalował tak, jak one wyglądały. Chociażby te wszystkie ujęcia z góry, które mamy w Chłopach, no żaden z malarzy XIX-wiecznych nie miał drona, żeby sobie zrobić zdjęcie jakieś, prawda, czy musiał wejść na jakąś górę, ale to wyglądało inaczej. Ta optyka obrazu jest zupełnie inna, różni się bardzo od optyki kamery. No, to możemy prawda. Sobie później też porozmawiać i o tych różnicach, ale no te inspiracje, no to trzeba było tego wyszukać, trzeba było to na metodą prób i błędów znaleźć, że tak powiem. Myślę, że to tak naprawdę gdzieś w połowie produkcji nam wyklarowało się dopiero, jak to powinno wyglądać.
A czy jakby z twojego doświadczenia wynika, że łatwiej było właśnie tym wszystkim artystom pracującym nad twoim Vincentem w pewnym sensie dopasować się do bardzo konkretnego stylu Vincenta Van Gogha? Czy właśnie na przykład trudniej było przy okazji Chłopów, biorąc pod uwagę, że ten styl malarski miał być spójny, ale bardziej niedookreślony, inspirowany na przykład Młodą Polską, czy właśnie przy Chłopach było trudniej z tego względu, bez tej takiej specyfiki jednego konkretnego malarza?
Chyba trudniej było mimo wszystko. Chyba trudniej. Myślę, że jednak no Vincent, styl Vincenta Van Gogha miał swoje taki grząski grunt animacyjny, tak bym to określił, który sprawia nam bardzo dużo problemów. Szczególnie takie zestawienia kolorystyczne przeciwstawnych kolorów typu żółty.
Żółty i niebieski.
Żółty i niebieski, prawda? Jak Armand miał tą kurtkę swoją żółtą, taką czystą żółcią namalowaną i miał kontur zrobiony z błękitu pruskiego. Błękit pruski to jest taki kolor, że on zbrudzi wszystko. Wystarczy kapkę dodać i po prostu od razu wiadomo, że to tam się zabrudzi. Ten kolor tracił kolor szybko. Mówię o tym kolorze żółtym. I takie zestawienia były dosyć problematyczne przy animacji, bo to trzeba było przesuwać. Od razu te kolory się brudziły, trzeba było to czyścić. Vincent też lubił malować takim, charakterystyczną teksturę miał w tych obrazach, lubił takie, dużo takich dekoracyjnych tekstur miał, kreseczki, to że kreseczki takie jedełki, prawda, to jeszcze poza tym lubił takie kolory właśnie jakieś uzupełniające, dawać na tle jakiejś takiej już pstrokatej apli, która była pod spodem i na przykład portrety Louis Chevalier w takie kropki, prawda? Jasne kropki. No i później animowanie tych kropek i przesuwanie każdej tej kropki, jak postać się lekko rusza, 1/12, no dobra, to ścieramy wszystkie kropki, malujemy w innym miejscu. Później trochę się przesuwa, a później wraca z powrotem i ten malarz tak musiał te kropki odtwarzać za każdym razem. W końcu zaczął trochę oszukiwać i nie przesuwał tych kropek. I później jak się ktoś przyjrzy na przykład na taką animację, to widać, że te kropki wędrują. Ale też one nie wędrują po tej postaci jakby przyczepione do torsu, tylko w jakiś inny, niekontrolowany sposób. To jest śmieszne, prawda, ale no to sprawiało duże problemy animacyjne. Podczas niektóre kropki były szybsze, inne wolniejsze, no takie śmieszne rzeczy. Więc to styl Vincenta miał swoje, że tak powiem, takie miejsca, gdzie trzeba było faktycznie uważać. Natomiast mimo wszystko uważam, że był prostszy w porównaniu do tego, co mieliśmy w Chłopach. Po pierwsze dlatego, że twarze posiadały jednak pewien stopień uproszczenia. nawet deformacji, bym powiedział, tej stylizacji. No usta wystarczyło tam namalować podkład, trochę konturu, trochę cienia i tam właściwie 3-4 kolory wystarczyły. Na twarz, na kolory skóry wystarczyło może 4-5, mniej więcej pewnie. I już. I jakiś jeden do konturu i to wystarczało z reguły, żeby cały ten kadr mieć w miarę opracowany. Natomiast w przypadku tutaj chłopów, gdzie mieliśmy, no to te kadry były znacznie, no praktycznie były fotorealistyczne. Tam wymagało to więcej modelowania takiego spędzla, modelowania światłocienia, kolorystycznych przejść. To po pierwsze, plus ta optyka kamery, która tutaj no znacznie wychodziła. Przy Vincencie mieliśmy z reguły płaskie tło, też namalowane spędzla, więc jakby ta faktura tej powierzchni była, można powiedzieć, taka bardzo jakby spłótna, wyjęta. Ta optyka
mniejsza
obrazu
głębia
była,
ostrości. Jakby.
Tak, była jakby takim głównym... to, co widzieliśmy, to była płaska powierzchnia. Natomiast w przypadku chłopów my mamy więcej optyki z kamery, czyli więcej tej głębi, ten bokeh taki, te przestery takie na ostrości, prawda, że postać jest z przodu, jest w rozmyciu, później mamy ostrość na jagnę, szczególnie przy tańcu. Później znowu jakieś rozmyty, dalsze plany. Tych planów są 3 albo i więcej. No i teraz malować olejno i modelować to wszystko, spędzlać, że tak powiem, te miękkie takie plamy było trudniejsze, zachowując jeszcze kolor i zachowując podobieństwo aktorów, bo to też było cały czas jednak ważne.
Właśnie to na mnie największe wrażenie robiło, bo nie mogłam jakby przyzwyczaić spojrzenia do tego, że byliście w stanie tak płynnie przechodzić między różnymi poziomami jakby rozmazania tych postaci i nadal zachować podobieństwo, bo zresztą to jest jedno z pytań, które do ciebie mieliśmy, czy osiągnięcie podobieństwa do tych konkretnych aktorów, którzy są też jakby podani z imienia i nazwiska, a nie są jakby tylko inspiracjami do postaci, tylko faktycznie je grają. Czy to było coś, co było dla was szczególnie istotne? To podobieństwo, czy jakby pozwalaliście sobie na jakieś jakby własne artystyczne interpretacje?
W przypadku chłopów było ważne, no było też ważne w przypadku Vincenta, no wtedy może trochę mniej jednak, ale mi się wydaje, że to jest zawsze ważne, no jakby no aktor to jest to źródło, prawda, on przedstawia w jakiś sposób te emocje, on gra. W przypadku Vincenta mi się wydaje, że w przypadku chłopów też. Aktorzy myślę, że mogli i podejrzewam, że byli zachęcani przez reżyserkę, przez DK do tego, żeby trochę przerysować to aktorstwo, żeby trochę podbić te emocje, czego się nie robi pewnie aż tak bardzo w takim typowym filmie live action, natomiast w przypadku animacji, wiedząc, że to jest przemalowane, wiele rzeczy można stracić. Mm-hmm. Bardzo delikatna twarz, która w sposób bardzo taki subtelny wyraża emocje, po przemalowaniu jednak część tych rzeczy można łatwo stracić, takie minimalne jakieś ruchy mimiczne, prawda? Odmalowanie tego jest dosyć trudne. Dlatego myślę, że aktorzy mogli, podejrzewam, że tak robili, że przerysowali trochę to aktorstwo, podbijając pewne emocje, ale podobieństwo zawsze było ważne, no bo jakby rozpoznawalność, w momencie, kiedy Jagna czy Antek, ci aktorzy, gdyby nie byli rozpoznawani, to oni traciliby podobieństwo i mi się wydaje, że widz by to zauważył. Powiedział, okej, tutaj jest niepodobny, prawda? Tu mamy Bakę, prawda? Tu mamy Sonię Mietlicę, oni nie są podobni do siebie w tym ujęciu, prawda? No, coś tu jest nie tak. Więc tak, to było ważne. Ale było to o wiele prostsze, technicznie przynajmniej do zrobienia, niż w przypadku Vincenta. A to wynikało też z tego, że przy Vincencie mieliśmy już starą jeszcze wersję oprogramowania do animacji Dragon Frame w wersji trzeciej, teraz mieliśmy wersję czwartą i pozwoliło nam to jakby pracę na warstwach. To oznaczało, że materiał wgrany do oprogramowania do Dragon Frame, czyli materiał live action z aktorem nagranym na żywo, wyświetlał się w tym samym miejscu na ekranie, co to, co malarz namalował. Mhm. Malarz mógł sobie przechodzić między warstwami i raz się pojawiało to, co widzi aparat nad głową, prawda, co on namalował na płótnie, a to, co powinno być. Więc tak jakby w Photoshopie nałożyć to, co się maluje, a pod spodem mieć warstwę live action i on mógł sobie to odkrywać i porównywać, więc to było dużo prostsze. Przy Vincencie my stosowaliśmy inną technikę, ponieważ wtedy program nie miał takich możliwości. My żeśmy wtedy wyświetlali obraz live action rzutnikiem. Rzutnikiem też umieszczonym wysoko.
To taka prawie chałupnicza metoda.
Tak, tak. Same kontury właściwie. To taki kontur był czarno-biały, który wyświetlał się. Trzeba było gasić światło, najpierw kontury odrysować, później włączyć światło i zrobić kolory. Wtedy to było dużo trudniejsze. No, tutaj można było wszystko robić w dobrym świetle. i jakby porównywać sobie. Oczywiście ja mogę powiedzieć o tym, jak jest skonstruowane stanowisko pasu, trochę taki techniczny będzie, jeśli to będzie oczywiście interesujące.
Jak najbardziej. Tak, jakby strasznie mnie fascynuje, jak to wszystko było zrobione, bo biorąc pod uwagę ilość artystów i tego, że oni też nie wszyscy byli na miejscu, to jakby ten workflow i pipeline musiał być jakby dostosowany też do warunków, w których oni pracują, tak, i jakby ich sposobu pracy w ogóle, więc jakby chętnie posłucham.
Zgadza się. My to w sumie widzieliśmy już wcześniej, że no jakby stanowisko pracy musi być na tyle spójne dla każdego artysty, animatora, żeby ten materiał, który od niego wychodzi, jest eksportowany w formie czy to QuickTime'u, czy to po prostu zdjęć tych tak zwanych RAW'ów, które później wchodzą do filmu, że on będzie spójny, że on będzie miał takie same ustawienia ISO, mniej więcej zbliżony czas, ten sam kąt kamery, prawda, to samo, tak samo będzie oświetlone każde płótno. Że to musiało być tak samo, dlatego myśmy stworzyli te nasze, wymyśliliśmy i stworzyliśmy te stanowiska, które określamy jako PAWS, czyli Painting Animation Workstation. No i to jest generalnie taka konstrukcja metalowa, dosyć spora, bo to się trzeba taki mały pokój, żeby to zmieścić. Wysoka jest więcej na 3 metry. I to jest taki, na tej konstrukcji metalowej mamy połączony komputer z aparatem fotograficznym i z monitorem. I dodatkowo dochodzi jakby system oświetlenia tego, blendy, takie dyfuzory, że tak powiem, żebyśmy mieli doświetlone ładne, rozproszone światło na górze, doświetlenie, takie odbicie z boku, tak żeby każda część płótna była dobrze doświetlona. I aparat, który jest nad głową każdego animatora, malarza, widzi dokładnie nasz stół animacyjny. A stół animacyjny jest tak pod kątem postawiony, tak jak architekci czasami sobie ustawiają. On ma tam rozmiar około 103x60. I to widzi aparat. I to, co widzi aparat na żywo, nagrywa dokładnie ten kart, cały ten stół. Mamy wyżej, a artysta widzi na monitorze. I na tym monitorze widzi tą swoją pustą, czystą, białą płytę, na której dopiero zacznie malować. Mhm. Jak kliknie sobie L od layer, od Dragon Frame, to wtedy aparat, w sensie na monitorze, widzi klatkę live action z aktorem, którego musi namalować. I on może sobie zmieniać i przeskakiwać między tymi dwoma warstwami. Tych warstw może być nawet więcej. I on zaczyna malować, wtedy zaczyna dobierać kolor. I tugluje sobie, jakby przeskakuje pomiędzy warstwą wideo, a warstwą na żywo, czyli to, co widzi aparat na żywo, co on maluje aktualnie, żeby sprawdzić, czy kolor jest dobry, czy oko jest w dobrym miejscu. Mhm. I w momencie, kiedy kończy to malowanie, porównuje sobie, to wtedy im mniej jest różnic, tym bardziej statyczne są te dwa obrazy, jakby bardziej zbliżone do siebie. Mhm. W momencie, kiedy to jest zrobione, to wtedy artysta wykonuje zdjęcie. No z reguły dwa zdjęcia się robi przy 12 klatkach na sekundę. Automatycznie oprogramowanie wyświetla kolejną klatkę z materiału live action. I wtedy artysta znowu przeskakując pomiędzy live action a stołem animacyjnym, czyli obrazem, który namalował, widzi różnicę. No i widzi, że na przykład cała twarz przesunęła mi się 2 mm w prawo, a oczy lekko się przymknęły. No i widzi, to przeskakuje i widzi ten ruch. No to co musi zrobić? No tak, oczy trzeba przemalować w innym miejscu. No to ściera oczy, ściera nos, usta, kontury twarzy, które przesunęły się w tę stronę i kontury tu, które odsłoniły trochę. To tu trzeba zmazać i odtworzyć kawałek tła, które jest wcześniej. Tu trzeba namalować wszystko w jednym miejscu. No i maluje tę klatkę w przesunięciu. Część rzeczy oczywiście można zostawić, takie puste przestrzenie na przykład na czole, to można to zostawić, troszeczkę tam dotknąć pędzlem, żeby to faktycznie nie było zamrożone w czasie. Po wykonaniu tych wszystkich poprawek znowu sobie przeskakuje i sprawdza, czy live action, czy klatka na żywo z aktorem zgadza się na żywo z tym, co namalowałem. Jeśli jest ok, robi zdjęcia, kolejne dwa. I znowu automatycznie przychodzi do kolejnej klatki. No i koniec dnia już wtedy jest. I z reguły dwie klatki w ciągu dnia się udawało zrobić, bo taka była średnia. No wtedy artysta idzie do domu, wraca następnego dnia, robi trzecią klatkę.
To ile tych takich klatek kluczowych malowanych rzeczywiście farbami było, a ile było tych rzeczy, które były potem uzupełniane przez artystów jakby w komputerze? Bo wiem, że tak wyglądał ten proces.
Tak, to jeszcze można powiedzieć, że tak do końca my klatki kluczowe, ja przynajmniej, to określam klatki kluczowe takie namalowane tylko raz i nieanimowane klatki referencyjne, wzorcowe, aha, które nasi najlepsi malarze namalowali, aby ustalić i wytyczyć jakby styl, żeby pokazać wszystkim innym, którzy będą pracowali nad danym ujęciem, nad danym bohaterem, jak to namalować, jakich kolorów użyć, jaki powinien być stopień jakby ilość elementów, ilość detali, prawda? I mieliśmy ponad 100 zrobionych takich klatek kluczowych i to są takie... Tego w filmie jakby nie widzimy. To są klatki kluczowe, to jest jeden tylko obraz, to tam nie było animacji.
To są drogowskazy, prawda?
Takie drogowskazy, takie klatki wzorcowe. Wtedy artysta, który taką klatkę kluczową dostał na przykład i malował ujęcie z jakimś bohaterem, dostawał klatkę kluczową z tym bohaterem, malował swoją pierwszą, która była z reguły inna niż ta klatka kluczowa, w innym momencie na osi czasu się działo, ale jakby stosował się do tych wzorów, które tam miał wytyczone. Można jeszcze określić, że... I to były klatki animacyjne, tak ja bym to określił. Natomiast niektóre ujęcia my żeśmy malowali jakby w innym interwale. To znaczy, że malowaliśmy nie co drugą klatkę, a na przykład co czwartą. Mhm. Ale w systemie 12 klatek na sekundę no, trzeba mieć co dwie klatki powinna być fala. Co oznacza, że artysta malował pierwszą klatkę, to była jego pierwsza klatka, na nią z reguły poświęcał jakieś 3 dni. Później robił zdjęcie, malował następną klatkę, znowu 2 zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy ten interwał był inny, on wtedy malował pierwszą. Później, gdy normalnie, gdyby malował co drugą, malowałby numer 3. Robi 2 zdjęcia, więc 1, 2 to jest to samo. Później maluje 3. Ale w interwale na przykład co 4. klatkę, 3. pomijał i malował 5. Wow. Później nie malował 7, malował 9. I wtedy tam brakowało wtedy tej 3. klatki, brakowało 7. klatki i tak dalej w takim interwale. I te klatki były tworzone cyfrowo. Więc można powiedzieć, że wtedy te namalowane były także klatkami kluczowymi. I na podstawie tej namalowanej klatki, prawda, tej pierwszej i tej piątej,
trzeba je było
artysta
połączyć.
Artysta cyfrowy, tak, nakładał je jakby sobie na siebie w Photoshopie. Pod spodem zawsze była ta warstwa wideo, live action z aktorem, i jakby z jednej namalowanej klatki odkrywał część i z drugiej namalowanej klatki także część odkrywał. I cyfrowo też podmalowywał, tak żeby stworzyć dokładnie tę fazę ruchu, która jest w 3. klatce, a której nie mamy w pierwszej, nie mamy w 5. I tak to mniej więcej wyglądało. No to jest metoda, którą musieliśmy, jeszcze dokończę, musieliśmy wprowadzić, żeby tak naprawdę skończyć na czas, no bo inaczej myślę, nie udałoby się to, gdybyśmy malowali co drugą. Po prostu za mało czasu było.
Czy różnica w medium, bo jakimi farbami malowaliście? To były oleje, akryl, co tam?
Farby olejne.
Olejne. To czy ta różnica z tym, jak to wyglądało w Photoshopie, sprawiała czasami jakby problem? No bo tam jednak trudno naśladować tak bezpośrednią farbę olejną.
Tak, no wiem, że tam ekipa właśnie od malarstwa cyfrowego i od tego in-betweeningu tam pracowali jakiś czas, żeby stworzyć takie dobre, odpowiednie pędzle cyfrowe, które jakby imitowałyby ten gest, który jest fizycznie zrobiony na płótnie. Ale no to zawsze, jak ktoś się przyjrzy, zrobi sobie stop klatkę i porówna sobie pewne rzeczy, no to pewnie zauważy. No, jak się ogląda film w całości, pewnie tego nie widać. Znaczy ja wiem, które były, więc jakby to troszkę inaczej. Ja nie mam dystansu do tego, więc ciężko też określić. Możliwe, że niektórzy widzą to. Natomiast ta technika spowodowała pewnie coś, co kilka osób już mówiło, że ujęcia jakby ruch, który widzimy w kadrze, w tych ujęciach właśnie z in-betweeningiem, jest jakby bardziej, trochę bardziej płynny, ale bardziej też miękka jest to, co wszystko widzimy, że te kontury są jakby lekko rozmyte. W momencie, kiedy się maluje co drugą klatkę i nie ma in-betweeningu, nie ma tych klatek interpolowanych, z tych namalowanych, to jednak ta wyrazistość pędzla jest mocniejsza. Tutaj jednak no to przenikanie, które wynika z tego... Z tej pracy w Photoshopie trochę jest widoczne i te ujęcia właśnie są trochę takie bardziej miękkie, takie trochę rozmyte w ruchu.
Znaczy ja osobiście właśnie zwróciłam nawet uwagę w scenach, zwłaszcza tańca, których było w filmie parę, bo prawda, chłopi się bawią, kto by się nie bawił, tak. Życie jest ciężkie. To właśnie zauważyłam, że te ujęcia są bardziej miękkie, bardziej płynne, takie niemalże tak jakby te farby właśnie rozwiewał wiatr, czy woda je rozmywała, ale dla mnie to absolutnie tworzyło klimat, więc rozumiem, że pewne techniczne obostrzenia nad wami były, ale jakby efekt moim zdaniem jest super.
Szczególnie, że trudno w malarstwie jakby naśladować motion blur, który jakby w kamerze jest zupełnie...
No malowaliśmy motion blur. On był malowany, tak. On był malowany, ale te ujęcia w ruchu do takiej interpolacji, do tego in-betweeningu były bardzo ciężkie, ponieważ tam tak dużo rzeczy się zmieniało z klatki na klatkę,
no tak.
Że to naprawdę było ciężko później, ciężko było zrobić, odkryć coś, co było, znaleźć tę fazę, prawda, pomiędzy. Ujęcia do takiego in-betweenu to były najlepsze takie statyczne ujęcia jednak, no bo one pozwalały nam, mieliśmy jednak dużo informacji z klatki wcześniej, z klatki później, więc to było, takie ujęcia były dużo łatwiejsze do tego. Te w ruchu, te tańca na przykład, ten tak zwany czerwony taniec w karczmie, tam chyba większość rzeczy była malowana jednak co drugą klatkę, więc to był raczej gest malarski tam wychodził bardziej niż in-betweening w Photoshopie.
Bardzo dużo takich wymagających ruchów kamery sobie wzięliście. Już ta pierwsza scena.
Prawda.
Tak, pierwsza scena. Czy o tańcu już nawet nie wspominam, bo ten taniec to ja na to patrzyłam i nie miałam pojęcia, jakby to zrobiliście. Ale nawet ta pierwsza scena przed kościołem, gdzie po prostu dziecko biegnie z, chciałam powiedzieć, z samolotem, nie mieli wtedy samolotów, z drewnianym ptakiem i po prostu przechodzi między tymi wszystkimi ludźmi i jest tak po prostu dynamiczny ruch kamery. Czy zrobiliście to celowo? W sensie, czy celowo sobie postawiliście tak wysoko poprzeczkę? Czy to jest coś, co jakby wiedzieliście, że żeby osiągnąć efekt, to że musicie to zrobić?
No to jest pytanie do reżyserki bardziej, ale myślę, że tak, znaczy no, nie wiem, czy DK akurat myślała o tym, żeby specjalnie utrudnić nam pracę jako animatorom, żeby mają teraz ruch kamery, teraz co drugą scenę będzie dynamiczny ruch kamery. Nie, no myślę, że to że po prostu inaczej ogląda się film, gdzie ten ruch kamery jednak jest jakiś dynamiczny. Gdyby tam była przewaga statycznych ujęć, statycznych scen, mi się wydaje, że to optycznie po prostu byłoby nudne. Jednak ten ruch kamery dodaje do akcji, do historii. No i tu taka przedstawiająca scena, też się prosiło, prawda, jak my idziemy między tymi głównymi bohaterami, tak krążymy, prawda, poznajemy, słyszymy ich rozmowy, tak byśmy tam przechodzili między nimi. No to jest takie przedstawienie, takie osadzenie w tym świecie, takie intro. No, wiele filmów wykorzystuje ten trik właśnie taki, biegnąc, kamera jakby biegnie za czy to za chłopcem, czy to za jakąś postacią, tak, gdzie poznajemy wtedy ten świat. Także nie wydaje mi się, żeby to było celowe, żeby utrudnić, to było
znaczy, celowe,
po to, żeby uatrakcyjnić, tak.
Tak.
Myślę, że tak, była w tym jakaś celowość, ale faktycznie trudno się animować, no, bo trzeba było z kartki na klatkę trzeba było wszystko przemalować, po prostu trzeba było zetrzeć, malować od nowa, nawet jeśli tam było 6 małych główek, postaci, ileś dłoni, palców i wszystkich detali w tle, listki, chmurki i tak dalej, trzeba to było przemalowywać. Tak, to było na pewno te ujęcia z ruchem kamery były największym wyzwaniem.
Czy była jakaś scena najtrudniejsza w całym filmie do namalowania, twoim zdaniem albo zdaniem twoich artystów?
No to przed kościołem faktycznie była jedna z najtrudniejszych. Czy była najtrudniejsza? Nie wiem. To dostała akurat malarka, animatorka, która bardzo uzdolniona była i chyba najszybsza, jak która pracowała. Więc jej w sumie to łatwo wychodziło, bo ona to robiła szybciej niż myśmy założyli. Ha. Natomiast no te kluczowe sceny, czy choćby te końcówka filmu, prawda, Lynch i Agny.
No tak.
I to katarzis na samym końcu, to też były ważne sceny, je trzeba było ładnie namalować. To z kolei robiła animatorka, która była dużo, dużo wolniejsza od tej, co na początku robiła. I na przykład no to jest, prawda, dużo więcej problemów. Wszystkie te sceny generalnie z ruchem kamery, z wieloma postaciami oraz te takie sceny kluczowe, kiedy jakby takie najważniejsze punkty w filmie, jakby dochodziliśmy do takich kluczowych momentów w historii, które
tak, gdzie ten ładunek emocjonalny
tak,
jest też. No.
Też, dokładnie. No to one były najtrudniejsze, no bo tam były jakby najwyższe takie no, wymagania były, że tak powiem, żeby nie zepsuć tego po prostu, żeby ładnie to pokazać, żeby to było, jak to się mówi, epickie, prawda?
Jak wspomniałeś o tym Lynchu, Jagny, to chciałam zadać pytanie, czy wszystkie takie efekty, jak na przykład padający śnieg, albo deszcz, albo coś w tym stylu, to czy dodawaliście to jakby digitalowo na oddzielnej warstwie, którą, żeby jakby nie grzebać w samym obrazie olejnym, bo przesuwanie każdej kropli
dobre
wyobrażam
pytanie.
Sobie...
Dobre pytanie, dziękuję za nie, tak. To już trochę przy Vincencie żeśmy mieliśmy ten temat i tam z tego, co pamiętam, na niektórych ujęciach malowaliśmy ten deszcz, a na niektórych on był namalowany na warstwie, na szarym tle, ale też malowane były krople deszczu. To się maluje zupełnie losowo, no bo deszcz pada zupełnie losowo, tam nie trzeba śledzić, że jakaś kropla leci. i później ta warstwa była jakby no, wyrotowana, wyciągnięta z tego szarego tła i deszcz był nałożony na ujęcie, które było malowane bez deszczu. Mhm. I w sumie przy chłopach stosowaliśmy tę samą metodę. Tutaj ten deszcz był bardziej realistyczny. No, przy incencie ten deszcz to były takie grube mazy z pędzla walnięte, więc to w ogóle była prosta sprawa. Tutaj tego deszczu było dużo. Z tego co pamiętam, to my zrobiliśmy tak co najmniej 6 chyba różnych deszczów, jakby to powiedzieć, które miały różną intensywność, różną grubość kropel i chyba też różną szybkość. Tak, żeby mieć deszcz właściwie na każdą porę roku. I mhm. między tymi różnymi kroplami mogliśmy sobie sterować, prawda? W tle daliśmy ten drobniejszy, bliżej daliśmy ten grubszy, bardziej gruboziarnisty, nie wiem jak to powiedzieć, grubokroplisty deszcz. W każdym razie to było nałożone dodatkowo na ujęcia, które były malowane bez deszczu i podobnie w sumie ze śniegiem, no bo jednak to by bardzo utrudniało. Każdy taki płatek czy kropla, która pada, no tak, niszczy nam absolutnie. To i trzeba to później odmalować. Tam zostają pewne artefakty po przemalowaniu tego. Bo nawet jeśli artysta odmaluje to dobrze, to i tak jest różnica. To jest jak, po prostu jak rejestr. Tam każda zmiana jest zachowana. Aparat fotograficzny jakby widzi wszystko i tego się nie da ukryć. Więc w momencie, kiedy coś się dzieje z tłem, no to widać, że to tło wtedy pracuje. Tam się coś zadziało, tam jest jakieś pulsowanie, jakiś taki morfing dziwny tej powierzchni i to wygląda dziwnie. A my tego nie chcieliśmy, więc stąd decyzja, żeby to robić jakby na warstwie.
Mhm. Jeszcze mam jedno techniczne pytanie co do samej jakby korekcji kolorystycznej. Czy to jest coś, co musieliście robić na etapie jakby nagrania aktorskiego i jakby tego montażu? Czy to jest coś, co robiliście dopiero po tym, jak wszystkie obrazy zostały złożone w animację? Jak to u was wyglądało?
I tak, i tak.
I tak.
I był materiał poddawany obróbce kolorystycznej zaraz po zdjęciach aktorskich, a przed tym jak malarz, artysta dostał ten materiał, to on już był poddany w większości przypadków jakiejś obróbce kolorystycznej, jakimś tak color grading, no po to, żeby po prostu jakby takie najbardziej podstawowe wykluczyć błędy, prawda? Jeżeli chcieliśmy mieć scenę bardziej z chłodnym światłem, bo to było nagrane powiedzmy nie wiem, wewnętrzną, ale zima jest na zewnątrz, no to chcieliśmy chłodne światło. Więc od razu te chłody, żeśmy przed malowaniem, one były jakby kolorystycznie określone, zanim ten materiał poszedł, też tak powiem brzydko, do malarza. Ale później namalowanie tego, no to jakby artysta tworzy swój kolor własny na podstawie tego, co widzi. Mhm. On jest z reguły tożsamy z tym, co jest na live action, ale jednak jest mała różnica. Później to wszystko jest oświetlone w jakiejś temperaturze przez jakieś lampy. To robimy zdjęcie tego z określonymi ustawieniami, balansem bieli i tak dalej. Więc no kolor, tak. który wychodzi na końcu jest trochę inny. I tak czy inaczej, żeby określić tę kolorystykę, to trzeba mieć wszystkie ujęcia z danej sceny, włożyć je, że tak powiem, na montaż i wtedy określić, czy tu jest za niebiesko, a może tu jest za jasno, a może tu brakuje trochę, nie wiem, ciepłych w światłach. Więc tak czy inaczej, no ten film wymagał korekcji kolorystycznej na sam koniec, ale to wszystkie chyba filmy wymagają, bo tutaj nie udało się tego uniknąć. Szczególnie, że jakby tu praca... więc znacznie więcej różnic mieliśmy, jeśli chodzi o to, co jakby schodziło ze stanowiska animacyjnego, niż w przypadku materiału live action, który jest nagrywany na jakimś planie, prawda? Mamy żarówki, lampy są włączone i to się świeci i się nie zmienia z ujęcia na ujęcie. Natomiast tutaj każde ujęcie, można powiedzieć, było inaczej oświetlone z innymi kolorami. Także jak najbardziej na koniec ten color grading był potrzebny.
To im więcej o tym opowiadasz, tym bardziej mam wrażenie, wszyscy się przekonujemy, jak rzeczywiście utrudniliście sobie zadanie, decydując się na taką formę animacji, bo po prostu na każdym etapie trudniej niż w wypadku
wam
filmu live action.
Ciekawostkę taką, że płótno, czyli nasze podobrazie, tak na tym stole skośno postawionym, w momencie, kiedy się pomaluje farbą olejną, ta farba jest mokra. Ona ma taką lekko błyszczącą powierzchnię. Więc w momencie, kiedy właśnie tam zastosuje się na przykład jakiś pędzel, taką szczecinę, prawda, z takim mocniejszym włosem, to on wtedy zostawia taką teksturę. No i nagle okazuje się, że po zrobieniu zdjęcia ta tekstura świeci, no bo odbija światło lamp z góry. No i co z tym zrobić? No to trzeba malować bardziej syntetycznym pędzlem, bardziej, prawda, takim miękkim, żeby nie było tego widoczne. Więc większość malarzy używała pędzli syntetycznych tak, żeby jakby likwidować to odbicie. To jeszcze się odbijało bardziej na górze płótna, na dole trochę mniej, ze względu na to, że lampa była na górze. Więc na górze czasami musieliśmy malować po prostu wertykalnie, bo postawione horyzontalnie pociągnięcie od razu się odbijało. Aha. To też takie rzeczy dochodziły. Ale to jest jakby kwestia...
Blendy tego nie
Nie, nie likwidowały. My żeśmy czasami na jednym stanowisku potrafiliśmy spędzić kilka godzin, przesuwając o centymetr jedną lampę, przesuwając centymetr drugą i na przykład ustawiając kąt stołu trochę pod innym kątem. Czasami udało się to poprawić, czasami nie, ale to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt tych odbić, no to przede wszystkim tam może się więcej rzeczy odbić. To nie jest tylko, że światło się odbije. Ale jeżeli na przykład animator przyjdzie w białej koszulce, a ujęcie jest ciemne na dole, ta biała koszulka odbija światło. To już przy Vincencie zauważyliśmy na przykład na ujęciach czarno-białych, gdzie były takie ciemne sceny, ciemne ujęcia, że ktoś przyszedł kiedyś właśnie w jasnej koszulce i odbijało się to światło tego koszulki i wędrowało w formie takiego duszka na kadrze. Raz tu. Prawda? Co tam się dzieje w ogóle? Zanim żeśmy to... że tak powiem, rozwikłali tajemnicę, to już był kilka sekund zrobionego materiału, prawda? Mieliśmy taką prośbę też do malarzy, żeby po prostu animatorów, żeby ubierali się na ciemno, no bo jednak jeżeli ktoś na jasno się ubierał, to odbijało się to światło i wprowadzało pewne no, takie niechciane artefakty na materiale zanimowanym.
Dodatkową trudnością jest to, że jednak farby olejne bardzo wolno schną, więc domyślam się, że jak się zostawiło to jednego dnia i wróciło kolejnego, to jakby po pierwsze maluje się już trochę inaczej na takich farbach, ale też kurz mógł się tam pojawić na tym, więc to...
Kurz się pojawiał, o tak, to prawda, przy tych ujęciach szczególnie długich, kiedy proces animacyjny trwał na przykład 3 miesiące, tam faktycznie zbierał się kurz, on opadał. No ale to jest jedna rzecz. Mówisz, że farby długo schną, ale nie aż tak długo. Nie aż tak długo. Dla naszego procesu nawet schną za szybko. Dlatego my też jakby musieliśmy opracować metodę, żeby te farby w ogóle najlepiej nie wysychały, a przynajmniej schły na tyle długo, żeby wytrzymać kilka miesięcy pracy. I to testy takie już robiliśmy jeszcze w czasie produkcji twojego Vincenta. Testowaliśmy różne rzeczy, nawet smar do rowerów, który stosował twórca filmu Stary Człowiek i Morze. On tam wykorzystywał właśnie smar od rowerów, taki, żeby ta farba mu nie wysychała na szkle. Ale my znaleźliśmy olejek goździkowy, który bardzo dobrze się sprawdzał. I on po dodaniu kilku kropel, po zmieszaniu olejku lnianego, my jeszcze mieszaliśmy takie medium talensowskie, ale właściwie do oleju lnianego się doda około 10% na zależy, co chcemy osiągnąć, olejku goździkowego i na takiej bazie, to się wykorzystuje później do malowania obrazu, ta farba będzie bardzo długo mokra. I to może być naprawdę tak 2 miesiące cały czas, tak jakby się wczoraj to namalowało.
I przy okazji wszystko pachnie jak w gabinecie dentystycznym.
No ten olejek po kilku miesiącach nie jest już taki ładny, jak zaraz po odkręceniu z buteleczki. Dlatego mieliśmy dobry system wentylacji, który myślę, że pomógł tutaj, bo
no tak.
Wcześniej było trochę gorzej z oddychaniem. Szczególnie, że wcześniej, a to kolejna sprawa techniczna, przy Vincencie my używaliśmy jakby takich tradycyjnych farb olejnych, rozcieńczalnych terpentyną, prawda? Też olejkiem, ale używaliśmy terpentyny. No, terpentyna jest aromatyczna, ona ładnie nie pachnie, prawda?
No tak.
Natomiast w przypadku chłopów my mieliśmy farby też Royal Talent, bo wtedy mieliśmy Van Gogh. Talensowskie farby. Teraz mieliśmy farby kobry, tego samego producenta, ale farby kobry są farby olejne, ale są wodorozcieńczalne. I nie trzeba do nich stosować terpentyny.
No tak,
i myślę, że 99% animatorów tak nie wykorzystywało terpentyny, bo można było pędzle myć w wodzie, farby rozcieńczać też wodą, chociaż tego nie robiliśmy, no bo po rozcieńczeniu farba zachowuje się bardziej jak farba akwarelowa, a my nie chcieliśmy tego, my chcieliśmy jednak ten wygląd farby olejnej zachować, dlatego stosowaliśmy olejki, ale nie trzeba było faktycznie myć tych narzędzi już terpentyną. Chociaż ja jestem chyba, w tym przypadku akurat jestem tradycjonalistą i ja używałem akurat terpentyny.
Jakby się człowiek przyzwyczai do tego zapachu.
No może.
Ja chciałam zapytać jeszcze, czy, bo mówiłeś o przemalowywaniu, ale to było na przestrzeni jednej klatki, a drugiej, a czy były sytuacje, gdzie trzeba było na przykład całą scenę nagrać od początku i malować wtedy ją jakby zupełnie od podstaw, czy tak dobrze zaplanowaliście cały film, że nie musieliście potem wracać i robić jakieś dogrywki z aktorami?
Nie, aż tak dobrze nie zaplanowaliśmy. Były dogrywki, były dokrętki, aczkolwiek no mi się wydaje, że one były zaplanowane, my chyba wiedzieliśmy już po zakończonych zdjęciach, że te dogrywki będą potrzebne. Mhm. No to z tego względu, że jakby te zdjęcia, to, no to był czas, kiedy pandemia wybuchła i to całe szaleństwo wtedy. Wszyscy nagle zaczęli maski nosić. U nas wykryto, że ktoś na planie miał COVID. Całe wszystkie zdjęcia były przerwane
no tak.
z kilkaset osób. Więc my wiedzieliśmy, że tam dogrywki jakieś dokrętki będą. Tego nie było co prawda dużo, ale ogólnie raczej więcej materiału było nagranego live action niż weszło do filmu. Także tych scen, których było nagrane, było znacznie więcej. Myślę, że jakieś, no nie wiem, z 15 minut więcej, może nawet pół godziny. Ciężko mi powiedzieć. Nie chciałbym też was wprowadzać w błąd, ale było kilka scen, które w ogóle na przykład się nie weszły. No sceny z Kubą, prawda, gdzie Boryna wchodzi, widzi Kubę, później śmierć Kuby, to nie przeszło do filmu, ale część rzeczy była nagrana. Były nawet momenty, kiedy my nagraliśmy pewne sceny, pewne ujęcia, namalowaliśmy je, ale też nie weszły.
Mm-hmm. No tak.
A to szczególnie frustrujące musiało być.
No trochę tak, to jedno moje ujęcie nawet wyszło.
O nie!
Zasadno nie weszło niestety.
To dobrze, to jakieś behind the scenes będzie w takim razie. Zresztą bardzo mi się podobało, że na napisach końcowych był jakby pokazany trochę ten rąbek tajemnicy. Chociaż jakby zobaczenie tego na napisach końcowych, jak tam artysta w timelapsie się tam szybko poruszał przy tych obrazach, to jakby to wzbudza jakby szacunek i na pewno wrażenie, ale gdyby ludzie się dowiedzieli, jak powolna to jest praca, że po prostu miesiącami jedna scena, no to jest... Jakby cieszę się, że opowiadasz o tym wszystkim, bo Nie byłam świadoma, jak dużo czasu to wszystko zajmuje.
Pomysł z tymi napisami końcowymi to był, z tego co pamiętam, pomysł Hugh, żeby pokazać właśnie animatora przy pracy. No, dla mnie to jest trochę chleb powszedni, więc dla mnie może to nie jest aż tak atrakcyjne, ale z tego co słyszę, to jest ciekawe dla odbiorcy, który jakby no, nie jest związany, no, nie przychodzi codziennie i nie maluje jakichś tam scen, prawda? I to był taki pomysł, żeby właśnie pokazać to. No wtedy to był ten czas, kiedy, prawda, niektórzy tacy starsi już redaktorzy twierdzili, że nasz film był malowany przy pomocy sztucznej inteligencji, więc też trochę my się pokazując to jakby...
Udowodnić.
Mam nadzieję, rozwialiśmy te wątpliwości. No.
To jest ciekawy aspekt tego, bo spodziewam się, czy zresztą takie były właśnie głosy na temat tej sztucznej inteligencji, bo to jest aż nieprawdopodobne, że chciałoby się tyle czasu spędzić nad tym wszystkim, podczas gdy sztuczna inteligencja jest w stanie wypluć coś takiego. Znaczy nie coś takiego, tylko jeden pojedynczy obrazek.
Właśnie nie jest. Pojedyncze obrazy może, jak najbardziej. Ale to jeżeli ktoś w jakichś mediach społecznościowych zobaczy sobie, tam dużo takich pewnie rzeczy jest tworzonych przez Midjourney czy przez inne oprogramowania do animacji, właśnie AI tam to tworzy, współtworzy te rzeczy, tam widać dosyć charakterystyczny taki styl tego. Tam właściwie
taki
bardzo
wygładzony.
Rzeczy jest taki wygładzony, ale i tam bardzo dużo rzeczy losowych jest, które się zmienia. Że jakby zachowanie pewnej płynności, ciągłości, która jest charakterystyczna chyba dla człowieka właśnie, że jakby jest pewna konsekwencja działań, prawda? To w tego w AI nie ma, w tych materiałach, które AI tworzy. Że tam dużo rzeczy się pojawia losowo, prawda? Raz takie oko, raz inne oko, tu nos zmieniony i to migocze cały czas. I o ile sztuczna inteligencja jest w stanie stworzyć właśnie jedną pojedynczą klatkę, skopiować ją genialnie, także ciężko to odróżnić, o tyle no, kiepsko sobie radzi na osi czasu. Czyli w momencie, kiedy przetwarza ten materiał, bo my robiliśmy testy, stąd wiemy, że na osi czasu, w momencie, kiedy dostarczyliśmy właśnie AI pewne klatki kluczowe, no to na osi czasu w animacji sztuczna inteligencja się gubiła. Mhm. Gubiła się w ten sposób, że no nie była w stanie określić, co jest konturem twarzy, co jest tłem, co jest inną postacią i gubiła chociażby oczy, zastępując je kolorem tła, albo gubiła usta, albo coś nagle wyskakiwało przed postacią, czego wcześniej nie było, prawda? Więc jakby, no, sztuczna inteligencja nie czuje jeszcze tej przestrzeni, nie
rozumie,
myśleć,
na co patrzy, że tak powiem.
Sobie. Tak. Że tam jednak tego jeszcze brakuje, możliwe, że to się zmieni za jakiś czas, nie wiem. Natomiast też jakby rodzaj tych klatek był zupełnie inny. Te klatki tworzone przy pomocy, te klatki, już mówiłem o klatkach animacyjnych, tworzone przez AI, one się rozwijały jak takie bakterie na płytce pod mikroskopem, czyli rozwijały się jak takie owalne, takie kluseczki, rozrastając się, prawda? I to, co głównie brakowało mi, jak ja to oglądałem, to brakowało tego wyraźnego gestu malarza, tego pociągnięcia pędzla, tego rejestru zdarzeń, patrząc na płótno, który możemy prześledzić, widzę, że okej, tutaj takim pędzlem dużym, szerokim namalował tło. Później dodawał grubiej farby i widzimy te pociągnięcia pędzla. Na sam koniec mocniejsze pociągnięcie impastowe. Przyciśnięty pędzel, farba wyciska się na boki i ładna tekstura z pędzla. Widać włosie nawet tego pędzla, ale widać wektor ruchu, prawda, że tu się zaczęło, a tam się skończyło. Przy tym, co sztuczna inteligencja tworzy, tego nie ma. Tego nie ma. To wszystko jest robione na poziomie pikseli, rozrastania się pikseli. I nie ma tego gestu niestety. I te wszystkie rzeczy takie zamiast pociągnięcia pędzla energicznego, zamiast ekspresji, była taka klucha po prostu.
Taka rozpływająca się plama po prostu. Nie ma tej intencjonalności.
Tak, że sztuczna inteligencja nigdy nie dojdzie do tego poziomu, no bo to wtedy to
my też,
dużo ludzi
my
straci
też,
pracę.
My też.
Jesteśmy w dwóch zawodach, które się boją właśnie tego, tłumacz i artysta.
Tak,
więc...
artyści i tłumacze to są jakby te dwie grupy zawodowe, gdzie bardzo się boimy tego, że AI nas zastąpi, bo jako narzędzie dla człowieka pomagające nam w pracy, okej, fajnie, ale nie takie, które nas zastąpi, więc miejmy nadzieję, że tego nie doczekamy.
Mhm. A propos nawiązań i obrazach, o których wcześniej wspomniałeś, dostaliśmy takie jedno pytanie od Lindy, filmoznawczyni, z którą będziemy potem jeszcze rozmawiać o samym filmie w kontekście jakby fabularnym, tego, że jakby w filmie pojawiają się bezpośrednie nawiązania do malarstwa polskiego i jakby one są w stanie być rozpoznane, bo widzieliśmy je w muzeum, w podręcznikach, czy w szkole i tym podobne, ale zważywszy na to, że zespół artystów był z różnych krajów, to czy może pojawiają się w filmie jakieś inspiracje ze sztuki z Europy, czy raczej trzymaliście się Polski, żeby zachować tą polskość w tym wszystkim i chłopskość?
No. Tak, no raczej się trzymaliśmy tutaj naszych rodzimych, że tak powiem, starych mistrzów. No kilka rzeczy jest zaczerpniętych z malarstwa europejskiego. No oczywiście my nie mamy, że tak powiem, aż tak bezpośrednich cytatów malarstwa, jak mieliśmy w przypadku twojego Wincenta. No w przypadku twojego Wincenta my żeśmy, prawda, no każdy właściwie centymetr kwadratowy tej powierzchni płótna staraliśmy się odtworzyć tak, jak on był namalowany. No tutaj tego nie było. Z takiego malarstwa europejskiego, no to chyba taki najbardziej znany obraz to są zbierające kłosy Millieta. Więcej, no mamy jeszcze Petera Monsteda, nie wiem, na ile on jest znany w Polsce. Raczej realistyczne pejzaże zimowe to wykorzystaliśmy w filmie. Przerobiliśmy takie ujęcie przed bójką Antka i Mateusza, która w młynie się dzieje. Tam taki pejzaż zimowy Monsteda wykorzystaliśmy. Wykorzystaliśmy jeszcze chyba Szyszkina do sceny, kiedy Jagna spotyka Jasia w lesie. To tam wzięliśmy taki znany Szyszkina obraz, zagajnik dębowy. Możliwe, że nawet dwa jego obrazy wzięliśmy. Zresztą mamy taki album, wydaliśmy cyfrowy z takimi inspiracjami. Wydaje mi się, że on jest gdzieś do ściągnięcia w sieci, może z naszej strony. To nie pamiętam.
Poszukamy.
W każdym razie tam chyba wszystkie inspiracje żeśmy włożyli, że tak powiem, do jednego albumu. To jest taki album cyfrowy, około tam 60 stron chyba ma. I inspiracji ogólnie malarstwem europejskim było na pewno mniej. Jeszcze mi wpadł do głowy Daubigny, francuski malarz. Van Gogh też go lubił. Jego pejzaż z takim niebem wykorzystaliśmy do ujęcia z bocianem. A tak poza tym, no to chyba większość to było malarstwo polskie. Jeden malarz ukraiński był. Ja trochę żałuję, że nie ma właśnie ziemi Ruszczyca. Ona była co prawda na początku gdzieś tam w planach, w scenariuszu z tymi chmurami, prawda? No, ale ostatecznie nie weszło. No mamy dużo Chełmońskiego, no bo to jakby taka ikona, można powiedzieć.
Chłopskości
w malarstwie, prawda? Trochę Fałata też jest, te pejzaże zimowe jego. Ja bardzo też je lubię. No ale tych cytatów, tak jak mówiłem, no te kadry filmu nie pozwalały, żeby tak cytować sobie jeden do jednego to wszystko, więc to było, że tak powiem, to były takie małe perełki tak, w kilku miejscach, prawda?
Musiało to być wpisane jednak w jakby scenariusz tego, co wy zaplanowaliście.
Tak, tak. No nie wszystko dało się zacytować, nie wszystko dało się włożyć, że tak powiem brzydko, w kadr, żeby później można było sobie zobaczyć, o, znam ten obraz, prawda, to w muzeum wisi, no to kojarzę. Nie wszystko po prostu pasowało. To widzenie kamery, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, ta optyka kamery to jest bardziej nowoczesna, współczesna, no a jednak artysta malarz, szczególnie 100 lat temu, który malował, on nie widział tak rzeczywistości, on troszeczkę inaczej podchodził do tego.
Myślałam trochę o tych, bo kiedy jest zmiana pory roku w filmie, to są te absolutnie cudowne, jakby że tak powiem, timelapse z tego, co ze zmiany przyrody i tym podobne. To mi się bardzo z takimi, wiecie, dokumentami przyrodniczymi skojarzyło. Jestem fanką tego i to, jakby rosną liście na drzewach i kwiaty.
To nie miałem takich skojarzeń.
No może przez to, że
panią Czubówną w tle jeszcze.
Tak, totalnie. No, nadal David, element polski, David jakby nie patrzeć.
Tak. Nie, to ja akurat takich skojarzeń nie miałem.
No to losowe skojarzenie.
Ale tutaj też wspominałeś o tej bardzo istotnej scenie na koniec filmu, tego linczu na Jagnię, tego katarsis. I ja wiem, że Anię bardzo jedna kwestia nurtuje w stosunku do tej sceny. To będzie jedno z naszych ostatnich pytań. Skoro zbliżamy się do końca, to porozmawiamy też o końcu filmu. Aniu, take it away.
Tak, ponieważ jakby przez oglądanie całego filmu sprawiało mi ogromną przyjemność, bo nawet jeśli scena była dość powolna i na przykład było mało dialogu, to mogłam się po prostu skupiać na tym, jak dane rzeczy były namalowane i jak przesuwa się ta jakaś plamka światła w tle i tym podobne. I pod sam koniec filmu, to jest przedostatnia scena praktycznie, jest jedna scena, która wydaje mi się, że była po prostu filmem. Albo była tak doskonale namalowana, że nie byłam w stanie tego rozróżnić od... Albo po prostu moje oczy się tak bardzo przyzwyczaiły w trakcie oglądania filmu, że nie byłam w stanie tego rozróżnić. Ale chciałam zapytać, czy tak było, czy po prostu mam paranoję i że to nie był film, który był namalowany. Bo to byłoby ciekawe w kontekście tego, że mamy przez cały film wszystko jest namalowane, ale dodanie jednego elementu takiej rzeczywistości też jakby sprawia, że cała historia nie jest tylko jakby jakąś fikcyjną opowieścią, tylko nadaje temu taki bardzo realistyczny jakby wydźwięk, że takie rzeczy się działy.
Odkrywamy karty na koniec. Odkrywamy karty na koniec, że to naprawdę nie jest namalowana historia wymyślona. To z tego co pamiętam, to chyba Walt z Bashirem miał taki zabieg, zastosował na końcu animacja jakby została odkryta. I okej, okay, pod spodem są żywi ludzie, prawda, Mateo, jakiś właśnie live action pokazany. Nie wiem, czy DK myślała o czymś takim, ciężko mi powiedzieć. Mi to przychodziło do głowy, czy faktycznie byłoby to dobry zabieg, ale no nie pamiętam, nie mieliśmy dyskusji na ten temat, ja przynajmniej nie kojarzę, żeby coś takiego było. Natomiast ta ostatnia scena jest namalowana. Aczkolwiek tak się zdarzyło, że właśnie to jest jedna z tych malarek, ta co mówiłem wcześniej też, że właśnie w przeciwieństwie do tej pierwszych ujęć z pierwszej sceny przed kościołem, gdzie animatorka bardzo szybko malowała, to ostatnią scenę malowała animatorka, która malowała, można powiedzieć, bardzo wolno. I przez to jakość tego była zupełnie inna. To jest nie tylko kwestia jakby prędkości malowania. Ta animatorka, ona miała bardzo specyficzny styl malarski. Po prostu stosując te syntetyczne pędzle, które mieliśmy, ona już właśnie od samego początku malowała bardzo gładko. Już pierwsze sceny, jak przyszła już nawet na testach, na szkoleniach, już było widać, że ona ma taki warsztat malarski, że jak właśnie kładzie tę plamę barwną na płótnie, to nie widać tej tekstury z pędzla i dosyć gładko łączy te kolory.
To może to właśnie dlatego tak się realistycznie wydawało.
To był główny powód, bo tak naprawdę... No to każdy artysta, który przyszedł do naszego projektu, przyszedł ze swoim własnym warsztatem malarskim, swoim stylem, czasami z manierą malarską, którą bardzo ciężko jest na przykład pozbyć się, prawda? Bardzo ciężko pozbyć się przyzwyczajeń, które ma się przez lata i ten styl tak naprawdę czasami zwycięża. Trzeba go korygować cały czas, prawda? Okej, tutaj już za dużo, prawda? Nie wiem, tego koloru, tutaj już inaczej mieszasz ten kolor, a powinno być inaczej, więc ten warsztat malarski indywidualny dla każdej osoby, zupełnie inny, bardzo wpływał na to, jak te ujęcia wyglądały. Stąd też my tak naprawdę dobieraliśmy bardzo często ujęcia pod animatorów, bo wiedzieliśmy, że na przykład dany artysta dobrze się czuje w portretach męskich i wtedy daliśmy portrety męskie takiej osobie. Albo inna osoba dobrze maluje postać Jagny, ponieważ dobrze wychodzi ta gładkość twarzy, którą nie każdy sobie też radził z tym, żeby pokazać młodość, prawda, żeby ta twarz nie wyszła, że jest starsza, albo że się ma dziwny kolor, więc każdy był dobry w czymś. Były osoby, które dobrze się czuły w pejzażu, wtedy one z reguły specjalizowały się w pejzażu i staraliśmy się właściwie przez całe wszystkie lata produkcji tak dobierać to, żeby jakby najlepsza osoba mogła zrobić dane ujęcia, żeby one najlepiej wyglądały. Mhm. No i pamiętam, jak ta animatorka, to Natalia Sluka, to animatorka z Ukrainy. Ona na początku malowała w Kijowie, no później, jak wiemy, wojna wybuchła, ona przyjechała do nas i tę scenę malowała u nas w Sopocie. I pamiętam, strasznie się z tym męczyła, ale reżyserce DK bardzo się podobał ten styl. Była zachwycona tym wszystkim. No i ona skończyła to. I faktycznie to wyglądało no, super realistycznie. Jak tam z bliska się można było przyjrzeć, jak ja to oglądałem, to tam można było dostrzec pociągnięcia pędzla. One były, ale one tak miękko wchodziły jedno w drugie i tak ładnie było zrobione, że żadna z tych klatek nie była zamęczona aż tak bardzo. Mm-hmm. I dlatego tak, ta płynność jest taka tak dobrze zachowana i to podobieństwo jest tak dobrze zachowane. I stąd też tak to wyszło. I pamiętam nawet na koniec, pod koniec produkcji, że my musieliśmy popsuć trochę to ujęcie, niestety.
O nie.
Zadzwonił do mnie Hugh, powiedział, że słuchaj, no to wszystko się ogląda ok, i na koniec jest scena, która jest zbyt dobra, bo wygląda tak fotorealistycznie, że no odstaje od całej reszty, no trzeba coś z tym zrobić. I z tego, co pamiętam, chłopaki tam z Łukaszem, z chłopaki od VFX-ów, próbowali jednak coś zadziałać, żeby wprowadzić jakieś takie przestery jakieś takie na tych klatkach, żeby tam jednak nie było tak płynnie, żeby nie było tak ładnie, żeby coś tam podmalować jednak, że tam są jednak jakieś błędy, prawda? Ale no to wiadomo, no nie da się zrobić tak do końca, nie chcieliśmy też tego popsuć do końca, dlatego też ta scena jest trochę inna. Poza tym ona była, to była chyba jedna z tych dokrętek, ona była nagrana w studiu z takim ciemnym tłem, też z taką głębią ostrości, że właściwie tło za Jagną było całkowicie rozmyte. I też tam ta optyka kamery jest bardzo mocna w tych ujęciach, prawda? Że widzimy ten bokach, te rozmyte, takie tak, kule światła jest jakieś, prawda? Że to jest bardzo fotograficzne mimo tego, że było namalowane. Także i styl, i ta optyka kamery, styl indywidualny, malarki, sposób tego namalowania, ten czas poświęcony na to wszystko, to spowodowało, że właśnie tak to wygląda. Ale było to namalowane.
To jakby Natalia mnie kupiła tą sceną. Ja bym powiedziała, że to jest autentycznie po prostu film. Cudowne, naprawdę. Gratulacje. Do was wszystkich. Dziękuję. Zresztą, bo cały ten film jest... Jest bardzo dobry, nie da się ukryć.
Tak, i znaczy jak o tym opowiadasz, myśl o skoordynowaniu tych wszystkich wspaniałych artystów na wszystkich tych różnych etapach z tymi wszelkimi zmianami, poprawkami, etapami przez jeszcze x lat, no bo tak jak sam mówisz, te prace trwały od, dobrze pamiętam, 2018 roku, pierwsze były testy, tak?
No testy, no to produkcja pewnie no może ze 2 lata trwała. No, tak myślę.
No ale też mieliście, prawda, po drodze była pandemia, wojna w Ukrainie wybuchła, więc jakby część waszych artystów miała związane z tym oczywiście problemy. Ja wiem, że też im pomagaliście, bo czytałam na ten temat artykuł, więc po prostu im więcej opowiadasz o tym procesie, im więcej o tym myślę, to jest naprawdę imponujące i szapoba. Od nas tutaj całej
mieliśmy
ekipy.
Mieliśmy 4 studia, bo tak naprawdę poza Kijowem był jeszcze Belgrad i Wilno. Mm-hmm. Także
tak jest.
4 różne lokalizacje i zupełnie różni ludzie. No, ludzie, to trzeba też powiedzieć. No. No nie będę teraz porównywać, ale no... ja się codziennie rano przychodząc do pracy łączyłem się najpierw, prawda, ze względu też na różnicę w czasie, czy to właśnie z Kijowem, czy to z Wilnem, później rozmawiałem z Belgradem. Śmiesznie to trochę brzmi jak reporter, prawda? Bo i omawialiśmy to wszystko, co się zdarzyło poprzedniego dnia. Omawialiśmy, oglądaliśmy animację każdego animatora, każdego malarza, sprawdzaliśmy, mówiliśmy, tu jest błąd, tu jest okej, okay, tu jest okej, okay, tu jest okej, okay, tu jest błąd, to trzeba poprawić, a okej, okay, tutaj artysta kończy swoje ujęcie, trzeba nowe mu znaleźć, to jakie znaleźć nowe, co mamy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to mi zajmowało no tak kilka godzin, od 8 rano, kończyłem pewnie około 11. Zajmowałem się sprawami bieżącymi, później następnego dnia od rana znowu to samo, tak przez długie miesiące.
Kurczę. Niesamowite.
Ja... To robi tak ogromne wrażenie, że chciałabym pójść na ten film jeszcze raz, żeby jakby z wiedzą, którą bardzo mam proszę. Już teraz, tak, zobaczyć ile to musiało... Nie, no naprawdę niesamowite.
Zachęcamy tym bardziej słuchające nas osoby, bo film jeszcze jest do obejrzenia w kinach, a podejrzewam, że też szybciutko, niedługo trafi na jakieś, że tak powiem, nośniki, streamingi, będzie go można oglądać i ku uciesze lub niepokojowi artystów zatrzymywać klatki i przyglądać się wszystkim
można,
szczegółom.
To prawda. Chyba już jest na Canal Plus, z tego co kojarzę, to mi się wydaje, że już jest.
No widzisz.
Tak,
to
można
będzie
próbować.
Można się przyglądać.
To takie jeszcze taka ciekawostka. Przy Vincencie, jak wysłaliśmy film do Stanów i on przychodził takie quality check, czyli takie no ktoś tam siedzi i sprawdza sobie klatka po klatce, czy wszystko jest dobrze. Mhm. Tam znaleźli muchę na jednej klatce. Siedzącą, chyba przykleiła się do farby olejnej, mucha.
O nie.
Nie wiem, czy to zostało poprawione, no w każdym razie powiedzieli nam, że no, słuchajcie, macie muchę na jednej klatce. Na drugiej klatce już jej nie było, więc nie wiem, czy malarz ją tam wtarł w to płótno, czy ją uratował, nie mam pojęcia. Ale mucha była, jakiś taki malsztok, taka listewka, którą rękę można oprzeć, jak się maluje, też gdzieś tam była, gdzieś na krawędzi obrazu. Myślę, że przy chłopach więcej pewnie można by było znaleźć takich rzeczy. Czy tam by były muchy, no nie wiem. Na jakimś spotkaniu z Robertem Gulaczykiem chyba na Nowych Horyzontach, jak byliśmy, to pamiętam, żartowaliśmy sobie z tych much, które gdzieś tam się przykleiły właśnie do farby.
Trzeba je uwzględnić w napisach
uwiecznione.
Końcowych.
To ile much umarło? Żartowaliśmy, tak. Była mucha Patrycja, która... Tak.
No dobrze, Piotrze. Ostatnie pytanie, bardzo ci dziękujemy za rozmowę, a ostatnie pytanie będzie troszeczkę odbiegające od tematu naszego dzisiejszego podcastu, ale za to bardziej spójne z tym, o czym rozmawiamy zazwyczaj, to znaczy o popkulturze, bo kiedy rozmawialiśmy prywatnie wcześniej, wspomniałeś, że jak bardzo wielu artystów, grafików, którzy pracują nad malowaniem, bardzo dużo słuchasz rzeczy w tle, czy oglądasz rzeczy w tle, więc moje pytanie do ciebie na koniec naszego popkulturowego podcastu to jest, jaką ostatnio, nie wiem, rzecz przesłuchałeś, czy oglądałeś jednym okiem w tle, także odwróciła całą twoją uwagę i musiałeś przerwać pracę. Co cię ostatnio popkulturowo chwyciło?
Ha. No na pewno nie chwycił mnie ten serial na tym platformie streamingowej opartej na polskiej fantazy znanego autora.
Personalna vendetta tutaj widzę.
No to jest straszne, straszne. Inne seriale w sumie też mnie nie chwyciły, czy to te związane z Tolkienem, czy innymi, ale to dobrze, nie wchodźmy, nie róbmy sobie, że tak powiem,
krzywdy.
Nie grillujmy tych twórców, oni są przekonani, że robią dobrą rzecz, ale no, nie robią dobrej rzeczy. W każdym razie, przynajmniej ja tak uważam, ktoś może się nie zgadzać. Co mnie ujęło? Ale wizualnie, czy literatura?
Proszę, muzycznie prosto. Nawet może być. Tak.
Muzycznie to nie wiem. Ja chyba gdzieś się zatrzymałem, jeśli chodzi o muzykę. Ja słucham jazzu i słucham ambientu i przy malowaniu lubię posłuchać sobie zarówno jakby jednego i drugiego, w zależności od nastroju. Ale poza muzyką słucham też różnych wykładów. To bardzo różny od chociażby uwielbiam Krzysztofa Meissnera słuchać, jak on o fizyce opowiada, po prostu pięknie mówi. Chociaż ja jestem po ASP, więc to trochę czarna magia dla mnie.
Ja mam to samo, słucham gościa, który opowiada o jakiejś albo fizyce kwantowej, albo jakiejś chemii organicznej, której zupełnie nie rozumiem, no tak. Ale tak miło się tego słucha.
Ostatnio zaciekawiły mnie wykłady, rozmowy z Jackiem Dukajem, szczególnie po tej jego książce Po piśmie, którą sobie nawet kupiłem, ale jeszcze nie przeczytałem. Chociażby z tego względu, że on dużo mówi o AI, mówi o sztucznej inteligencji, mówi trochę też o przyszłości człowieka. To z jednej strony zainteresowanie, a z drugiej strony też taki niepokój, jak się ten słucha jakby pewnych rzeczy, prawda? Taki znak zapytania, jeśli chodzi o naszą przyszłość jako człowieka. Natomiast no to jeśli chodzi o słuchanie, no to można posłuchać takich rzeczy. A jeśli chodzi może o książki, ja chyba się trochę wychowałem na jakiś science fiction i fantasy. Może stąd te moje dygresje a propos kiepskiego
w pełni rozumiemy.
Serialu.
Ja się wychowałam na wiadomym polskim autorze, więc...
Tak.
Te, których imienia nie można używać.
Kilka, faktycznie czytałem kilka książek jakiś czas temu, ale to nie było tak, że to był miesiąc temu. Myślę, tak w ostatnim roku przeczytałem Dana Simonsa Hyperion. Bardzo ciekawa książka, bardzo mi się podobała. Może nikt mi się nie podoba, ale no jakby ja czytałem, nie wiem, Zajdla, Lema już pewnie 25 lat temu, więc sporo mi się wydaje, że przeczytałem. To ten Hyperion bardzo mi ujął, te dwa tomy. Bardzo mi się spodobała też inna powieść, Ślepowidzenie Petera Wattsa.
Słyszałam bardzo dużo dobrego.
Twarda science fiction, ale mocno oparta na nauce. Rewelacyjna sprawa, bardzo mi się to podobało. Zresztą on tam wykorzystuje coś, co trochę w animacji jakby ma znaczenie. Jakby sposób, w jaki sposób oko ludzkie, narząd wzroku, obserwuje rzeczywistość. On tam odnosi się do takich ruchów sakadowych oka chyba. I to polega na tym, jeśli teraz nie przekręcę czegoś, bo czytałem dawno o tym, że ludzkie oko widzi znacznie więcej niż to, co mózg rejestruje. Czyli narząd wzroku nie dostarcza wszystkich informacji, jakie jest w stanie zarejestrować, obserwując rzeczywistość. I są momenty, to tam trwają ileś tam milisekund, w którym człowiek jest jakby ślepy, że nie widzi nic. Ponieważ gdyby mózg miał dostarczone tyle informacji przez narząd wzroku, ile faktycznie jest, to by zwariował. Podobno. No. I generalnie autor tej książki wykorzystał te sakady, te ruchy sakadowe oczu, trwające kilkanaście milisekund, do opisu właśnie kontaktu z obcymi, którzy są w stanie dostroić się do tego. I praktycznie stają się niewidzialni dla człowieka, bo dostradzają się do jego narządu wzroku. I on ich
A to strasznie ciekawe.
Tak, ale to jest tylko jeden z pomysłów, tam jest tego znacznie więcej. I to, pamiętam, zrobiło też na mnie wrażenie. Ta książka, no może jeszcze będę miał czas, żeby ją przeczytać jeszcze raz. Ale ja lubię takie historie science fiction. Też wracam do starych rzeczy, kupuję na przykład stare opowiadania gdzieś tam wydawane w latach 60., 70., starą taką science fiction, taki klasyczny złoty wiek science fiction amerykańskiego. Bardzo dużo fajnych tam opowiadań jest. No podejrzewam, że jest jeszcze sporo rzeczy, które różne platformy streamingowe mogą wziąć na tapetę i zniszczyć, że tak powiem, brzydko już.
Ja ci powiem, że jednej z nich bardzo czekam, bo właśnie teraz przesłuchuję, a propos science fiction w audiobooku jest taka seria Murderbot, po polsku to się nazywa Mordbot.
A to nie znam. Aha.
Wyszły pierwsze dwa tomy wyszły chyba razem wydane po polsku niedawno, bardzo polecam. Autorka się nazywa Martha Wells i właśnie zostało zapowiedziane, że już jakaś platforma zadeklarowała, że to będzie kręcić. Najwcześniej to zobaczymy chyba za 4 lata, ale już jestem pełna obaw i wahania, jak to wyjdzie. Na dwoje babka wróżyła. Może wyjść bardzo fajnie, no niektóre seriale wychodzą super, a niektóre wychodzą, no tak jak wszyscy gdzieś tam w głębi ducha wiemy. Więc zobaczymy. Ale to mnie bardzo mnie zachęciłeś do tego ślepowidzenia, bo słyszałam już o tym wcześniej, ale to co powiedziałeś jest połychtało moją wyobraźnię.
Rozumiem, no to cieszę się, że coś mogłem polecić.
Tak jest. Piotrze, bardzo ci dziękujemy za tę rozmowę i za przybliżenie nam całego procesu, jaki tutaj przy chłopach miał miejsce. Ja się zgadzam z Anią, mam ochotę jeszcze raz pójść na film i po prostu jeszcze bardziej docenić te wszystkie, tę całą pracę, w którą to wszyscy razem włożyliście. I mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję z tobą porozmawiać, być może przy jakimś przyszłym projekcie.
Może, bardzo chętnie.
Może namalujecie tego Wiedźmina po prostu.
No, trzeba by się tylko z autorem dogadać o prawa autorskie, a tam
no
to może
tak,
być różnie.
To może być trudno. Ciężka może być rozmowa.
Chyba, że weźmie od razu, że tak powiem, za całość.
Dobrze, Piotrze, dziękujemy ci bardzo, a do osób nas słuchających bardzo zachęcamy, żebyście wciąż obejrzeli Chłopów, czy to w kinie, czy na jakiejś platformie. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, komentarze, sugestie albo swoje przemyślenia, zachęcamy do pisania komentarzy, szukania nas na social media, wysyłania na maili, wiecie gdzie są wszystkie rzeczy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!
Cześć!
Cześć!